Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
Za mało kobiet we władzach firm, Polska poniżej średniej europejskiej. Dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić? Unia Europejska ma coraz mniej czasu na walkę o wysoką pozycję w wyścigu technologicznym. Czy wykorzystamy szansę, by zacząć się liczyć w tym wyścigu? A przy okazji Japonia otwiera się na współpracę gospodarczą z Polską, co możemy zyskać. A na koniec prawie połowa Polaków zadłużona. To dobrze czy źle i jak to wpływa na naszą gospodarkę, między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocniczka pracodawców Pomorza, Radosław Stojek, dziekan Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
6 na 10 spółek z giełdy papierów wartościowych nie ma w zarządach ani jednej kobiety. Polska pozostaje daleko poniżej europejskiej średniej i nie spełnia unijnych wymogów. Wynika tak z raportu Fundacji Liderek Biznesu. Raport został ogłoszony wczoraj właśnie na giełdzie papierów wartościowych. I dla porównania w 2014 roku kobiety stanowiły 11,5% członków zarządów i 13% członków rad nadzorczych spółek, a po 10 latach to 13,6% w zarządach wobec tych 11,5 10 lat wcześniej i 18,7% w radach nadzorczych przy 13% 10 lat wcześniej. Średnia unijna to 35%, a nasza średnia to 17,1%. Co trzecia spółka ma w radach nadzorczych samych mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje? I na początek pytanie do Małgorzaty Tobiszewskiej, która wczoraj była na ogłoszeniu tego raportu.
Tak, miałam przyjemność być. Nie wiem, czy to właściwie była przyjemność, skoro takie zatrważające dane usłyszeliśmy.
A od razu zapytam, przepraszam, mężczyźni też byli na tym ogłoszeniu raportu?
Byli mężczyźni, natomiast było ich mało. I właśnie też zastanawiałyśmy się, że to tak trochę jest dziwne, bo jednak to jest bardzo istotna rzecz. Natomiast byli, owszem, byli.
Dlaczego w takim razie tak mało kobiet w zarządach i w radach nadzorczych?
Pytanie, które tutaj pewnie jakbyśmy odpowiedź rozwinęli, to by nam zajęło pewnie z 5 dni, bo tych przyczyn jest bardzo dużo. Natomiast myślę, że przede wszystkim to jest cały czas pokłosie stereotypów i uprzedzeń, które funkcjonują w naszym polskim społeczeństwie. Natomiast też od razu powiem, że no, statystyki nie kłamią. Ja sama też jestem inżynierką, w związku z tym opieram się na liczbach, bo często ludzie wypierają, że no przecież,
kłamstwo,
nie ma takiego zjawiska.
Większe kłamstwo i statystyka, tak niektórzy mówią.
Tak, więc no niestety liczby nie kłamią. Ten raport również mówi o tym, że rzeczywiście ponad 60% ponad 60% spółek nie ma ani jednej kobiety w zarządzie. Tak, więc no, to są zatrważające rzeczywiście dane. Stworzony został taki indeks FLB, gdzie optimum to 100, czyli wtedy by oznaczało, że jest równowaga płci. Natomiast w chwili obecnej on wynosi 33. Więc bardzo dużo rzeczy mamy do zrobienia. Dyrektywa Women on Boards jak gdyby zakłada, że do czerwca 2026 roku mamy mieć minimum 33% kobiet we władzach.
A to się chyba nie uda, bo prawa jeszcze nie mamy.
Nie ma jeszcze prawa, bo myślę, że też nie bardzo... znaczy ja nie jestem ustawodawcą, w związku z tym nie chcę ani bronić, ani oskarżać.
Po prostu nie wiem, dlaczego to nie zostało zrobione. Powiem o tak, tak?
Za mało kobiet w Sejmie.
Może tak, natomiast też te spółki giełdowe, bo mówimy tutaj o indeksie, który dotyczy spółek giełdowych, no jak gdyby też nie spełniają tych wymogów, co też jest dziwne, chociażby z tego powodu, że no mają też coś w rodzaju takiego kodeksu etyki, który mówi o tym, że ta równowaga powinna być. W związku z tym nawet się zastanawialiśmy wczoraj i to panowie nawet się zastanawiali, czy właściwie nie powinno być, skoro ten kodeks etyki nie jest przestrzegany, to może wtedy obciążyć jakimiś karami za nieprzestrzeganie, tak, tych przepisów. Często mówi się, no tak, no dobrze, no ale to ja, jeżeli to będzie tak narzucone, że 33% kobiet będzie, to skąd je znajdziemy? No jeżeli ktoś w ten sposób mówi, to zachęcam do tego, żeby przyjrzał się bliżej kompetencjom kobiet i jak są wykształcone polskie kobiety, bo tutaj zdecydowanie no, to wykształcenie jest wyższe u kobiet niż u mężczyzn. Więc te kompetencje są, tylko kwestia jest tego, żeby jednak tam dać im zasiadać w tych radach, posunąć się troszeczkę, bo to nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób mężczyzn wyeliminować, tylko żeby to była reprezentacja, tak jak jest reprezentacja polskiego społeczeństwa, bo w chwili obecnej to po prostu nie jest w żaden sposób nie odzwierciedla. Mówione jest też o sankcjach dla spółek, które tego nie przestrzegają, więc może te sankcje.
Okiem mężczyzny, doktor Radosław Stojek.
Tak, na początek chciałbym powiedzieć, że jestem jedynym mężczyzną w tym gronie, który będzie na ten temat się wypowiadał. To jest niesamowite. Natomiast odpowiadając wprost, proszę państwa, temat jest bardzo złożony, bowiem o ile przyczyn należy szukać w stylu życia, w stylu prowadzenia zarówno rodziny z mężem, partnerem, z kimkolwiek innym, prawda, czy potem życie senioralne, to pamiętajmy, na kogo spadają te obowiązki. Jeżeli urlopy tacierzyńskie będą też wykorzystywane w odpowiednim ilości czasu, to też pozwoli kobiecie na realizację własną. Znaczy, moje zdanie jest takie, że dmuchanie sobie wzajemnie w żagle, które ma pomagać kobiecie i mężczyźnie też, bo nie zapominajmy o tym, że przecież to jest podstawowa jednostka rodziny, czyli para, kobieta i mężczyzna, to myślę, że ta współpraca byłaby na bardzo dobrym poziomie. Natomiast wewnętrzne kodeksy etyki w firmach, o których tutaj rozmawialiśmy, są jak najbardziej wskazane i takie wskazania byłyby naprawdę bardzo ciekawe, bowiem uzupełnienie kompetencji zarządczych, a szczególnie właśnie na poziomie zarządu, gdzie ten taki naturalny wzrost, organiczny powiedziałbym, kobiet, które... Zgadzam się z tym, że mają zdecydowanie lepsze wykształcenie w niektórych obszarach od mężczyzn i powinny swobodnie zasiadać w zarządach, czy w radach nadzorczych, czy pełnić funkcje na poziomie C, są naprawdę bardzo wysokie. I tutaj nie widziałbym żadnych przeciwwskazań w tym zakresie. Wręcz przeciwnie. Moglibyśmy otworzyć te drzwi, tak jak tutaj pani prezes powiedziała, przesunąć się, to nie jest kwestia przesunięcia się, to jest kwestia raczej organicznego budowania kompetencji i absolutnie tak, kobiety mają prawo to zrobić, co więcej, to nie jest prawo takie, które należy im dawać, tylko to jest absolutnie naturalne prawo, moim zdaniem.
Parytety pomogą w tej sprawie, czy raczej będzie dochodziło do takich sytuacji, jak już tutaj pani prezes wspomniała, że no, kobiety mogą spotykać się z kobiety, które awansują, mogą się spotykać z opiniami. No tak, no awansowała, bo parytet, nie? Bo musiała być kobieta, facet nie miał możliwości.
Nie zgadzam się absolutnie z tym, dlatego że tutaj przed chwileczką powiedzieliśmy, że rzeczywiście kobiety mają wysokie kompetencje, więc tutaj nie można im tego odbierać. W Polsce tak naprawdę nie brakuje kandydatek do zarządu, tylko brakuje odwagi do tego, żeby je powołać. Tu jest ten problem. Te sankcje, o których wspomniałam, mogą też, myślę, że w pewien sposób pomóc, bo zwróćcie Państwo uwagę, przypomnę coś, co myślę, że wszyscy pamiętamy. Kiedyś jeździliśmy autami, w których nie było pasów bezpieczeństwa. Prawda? Wszyscy. Tak, przynajmniej tutaj myślę, że jak siedzimy w studiu, pamiętamy takie czasy. I to była norma. Tak? Wprowadzono przepisy, które kazały nam zabezpieczać się. Tak? Oczywiście były też kary. Tak? No, na początku nam się wydawało, że to takie dziwne, musimy pasy zapinać, tak? Ale okazało się, że jak zaczęliśmy zapinać, to przyszło to jest dla nas to tak naturalnie i naprawdę teraz z automatu zapinamy te pasy bezpieczeństwa. Tak? Być może te właśnie sankcje będą takimi pasami bezpieczeństwa. Skoro firmo, skoro nie pamiętasz, że jednak trzeba zatrudniać różnorodnie i powoływać do władzy różnorodne osoby, to może właśnie sankcjami ci o tym przypomnimy.
No właśnie, ta różnorodność, proszę Państwa, jest tutaj szalenie istotna, bowiem kobiety posiadając odpowiednie wykształcenie, też i predyspozycje, swoje kompetencje zawodowe i też kompetencje społeczne, naprawdę doskonale uzupełniają składy zarządów. Ja sam mam takie przykłady, gdzie kobiety w wieloosobowych zarządach doskonale się sprawdzają i czy w jednoosobowych zarządach też potrafią dawać sobie doskonale radę. Nierzadko powiedziałbym o wiele lepiej niż mężczyźni i to trzeba dodać. Natomiast jeżeli to wszystko będzie w ramach takiej różnorodności, ale z zachowaniem balansu, to naprawdę myślę, że będzie dobrze, ale te wskaźniki, o których tutaj też rozmawialiśmy, o których pani prezes mówiła, że to miałoby się wyrównać za ileś tam lat, które są dla nas bliżej nieokreślone, czy ten poziom zarobków, czy...
Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego za 100 lat.
No właśnie, jeżeli miałoby to być za 100 lat, no to jest data kompletnie nie do przyjęcia, więc tutaj trzeba naprawdę system legislacji wprowadzić, przyspieszyć zdecydowanie. Jeżeli w tym zakresie miałyby być działania, to absolutnie tak, na dzisiaj, na teraz.
No i ja już jeszcze dodam od siebie do tego, że potrzeba tutaj bardzo wielu zmian, raz, że społecznych, dwa, tak, że wynikających też jakby z działania państwa, czyli sprawny system opieki nad osobami starszymi, na kobiecie spoczywa niejednokrotnie, wychowywanie dzieci, opieka nad rodzicami, opieka jeszcze nad teściami, bo to mężczyzna pracuje, tak, a kobieta pracuje i jeszcze ma te obowiązki dodatkowo, więc tutaj też, proszę państwa, musi się coś zmienić. Kobiety nie są powoływane też często do zarządów, no bo tak, no przecież opinia, ona ma dzieci i starszych rodziców, a może i starszych teściów, więc nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków w firmie. Tak. No tak nie może być.
Tak, wczoraj też padło bardzo wyraźnie to, że te kobiety, które są na wysokich stanowiskach, wielokrotnie są pytane, a jak godzi życie rodzinne z zawodowym, tak?
A to nie powinno mieć miejsca.
Ale mężczyzny, zapytaliśmy mężczyzn obecnych na sali, czy im zadają takie pytania. No nie, tak? No więc nawet kwestia tego, że no właśnie tak jakoś myślimy, że jednak...
To jest kwestia tego modelu rodziny i tego modelu wychowania. W Europie Zachodniej jest nieco inny model, stąd ten wskaźnik jest o wiele wyższy udziału kobiet w zarządach. Pamiętajmy o tym, że skoro mamy małżeństwo, czy mamy związek partnerski oparty na kobiecie i mężczyźnie, którzy razem wychowują dziecko czy dzieci, no to wiadomo...
No tu mówimy o płciach akurat, chociaż różnie to się w życiu zdarza.
Różnie może być, tak. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, że no, jeżeli mamy dzieci i wychowujemy je wspólnie razem, to powinniśmy sobie, tak jak już powiedziałem, dmuchać sobie nawzajem w żagle, żeby iść do przodu, a nie poszukiwać tych elementów, które będą kogoś zatrzymywały w domu, bądź też nie, no to jest jakiś, przepraszam, że tak powiem, ale to jest jakieś średniowiecze w wychowaniu.
Małgorzata Tobiszewska, Radosław Stojek, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocniczka pracodawców Pomorza, dr Radosław Stojek, dziekan Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zmieniamy temat. Teraz trochę o nowoczesnych technologiach porozmawiamy. Unia Europejska ma zaledwie 5 do 8 lat, aby zbudować swoją pozycję w dziedzinie sztucznej inteligencji. A jeśli tego nie zrobi w tym czasie, to jej miejsce zajmą inni, twierdzi Google w swoim raporcie poświęconym europejskiej suwerenności cyfrowej. Jak informuje Business Insider, Google radzi Europie stworzenie prostego, jednolitego i co najważniejsze, otwartego rynku na graczy spoza Europy. Unia, no widzimy, że w tej chwili tak naprawdę jest dwóch graczy bardzo silnie liczących się. To jest przede wszystkim, to są Stany Zjednoczone i to są Chińczycy, którzy, no nie wiem, czy nie można powiedzieć, że oni doganiają Stany Zjednoczone, a w pewnych aspektach można powiedzieć, że nawet już przegonili. Ale czy rzeczywiście, jeśli chodzi o pozycję Unii Europejskiej, na tym tle jest źle? Doktor Radosław Stojek wie, jest w środku tematu.
Proszę Państwa, dług technologiczny Europy jest tak naprawdę niedoszacowany. Ten raport, o którym pani redaktor podaje, opracowało Google, to jest raport, który powstał na bazie raportu Dragiego z 2024 roku, który mówi o tym wprost, że Europa jest bez dynamiki. Natomiast ten dług technologiczny jest niedoszacowany, bo mamy 5 lat na to, żeby od dzisiaj, co miesiąc, co kwartał inwestować określone sumy pieniędzy po to, żeby za 5 lat osiągnąć ten poziom, który jest już dzisiaj na świecie wykorzystywany. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, czy mówimy właśnie o krajach azjatyckich. Żeby pokazać, jak duża jest ta różnica, to teraz wyobraźmy sobie listę 50 firm technologicznych z całego świata i tylko 4 są z Europy. To pokazuje nie tylko dług technologiczny, ale to pokazuje strukturę europejskiego...
Przepaść.
No właśnie, to jest struktura przemysłowa, statyczna struktura przemysłowa Europy.
A wejdę w słowo, panie dziekanie, bo nikt nie sprawdzał u steru tych firm z tej listy 50 najlepszych na świecie, czy stoją Europejczycy, bo to jest tak, Amerykanie świetnie sobie radzili, drenując, robiąc drenaż mózgów Europejczyków, to znaczy zabierając największe talenty. No przecież OpenAI tworzą Europejczycy i Polak, więc...
Tak, zgadza się.
Mamy potencjał, tylko że oddajemy go za darmo.
Proszę Państwa, kapitał zalążkowy w Europie, który służy właśnie startupom, a później firmom technologicznym, czy nawet później jednorosną, te firmy niestety uciekają za ocean, niestety uciekają do krajów, powiedziałbym, środka. I w Europie powstaje w związku z tym naprawdę bardzo duży dług technologiczny. To jest, my mamy po prostu bardzo często statyczną strukturę przemysłową, gdzie nie powstają nowe silniki wzrostu. Nie ma technologii przełomowych, które zbudowałyby nowe przedsiębiorstwa, które mogłyby wykorzystywać te technologie, które dzisiaj są już stosowane na świecie. I ja zdaję sobie sprawę, że firma Google pokazuje nam obszary, w których powinniśmy się rozwijać jako Europa. Tak, to jest, kierunek jest, powiedziałbym, zasadny. To jest cyberbezpieczeństwo, efektywność energetyczna, prawda, czysta energia, ale przestrzegałbym Europę przed tym, bo władze Unii Europejskiej mają już wiedzę, w jaki sposób można reagować w Europie. Pytanie, czy coś się z tym dzieje, to jest jedno pytanie. Możemy sobie odpowiedzieć może później na to pytanie, natomiast ja bym przestrzegał Europę przed tym, żeby nie konkurować dzisiaj, bo mamy takie naturalne tendencje do konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi, czy z kimkolwiek z zewnątrz, spoza Europy, z Google, Amazonem czy Microsoftem. Dlaczego? Dlatego, że to są firmy, których kapitalizacja jest zdecydowanie wyższa niż jakiekolwiek fundusze moglibyśmy wyasygnować w Europie na działania konkurencyjne wobec Google, Amazona czy Microsoftu.
Czyli musimy znaleźć niszę.
To, absolutnie tak.
No właśnie, to co wtedy zrobić, tak? Skoro nie konkurować, to cóż możemy zrobić?
No tak, właśnie. Szacuje się, że aż 75% przyszłych przychodów w Europie może być dokonanych w ramach łańcucha wartości związanego z agentem AI, czyli ze sztuczną inteligencją. To jest łańcuch wartości sztucznej inteligencji, którą możemy zrobić. To znaczy, że przyszłość leży w aplikacjach i usługach. Dzisiaj informatycy przechodzą od tego modelu typowego powiedziałbym, programistycznego do modeli związanej z architekturą systemów. I to jest bardzo dobry kierunek. To jest kierunek, który wykorzystuje te technologie właśnie najczęściej stosowane na świecie i najwięcej, bo wiecie państwo, my myślimy na poziomie Europy, że jest wszystko okej, okay, że przecież pojedziemy, polecimy gdzieś na wakacje, zapłacimy kartą, telefonem, w zasadzie jest wszystko okej. Okay. No, proszę państwa, to nie definiuje nam technologii, która jest używana przede wszystkim. W Stanach Zjednoczonych wielkie centra danych, wyobraźcie sobie państwo, że wielkie centra danych w Stanach Zjednoczonych są o ponad 40% bardziej efektywne energetycznie, tylko pod tym względem, niż w Europie. W ogóle w Europie takie wielkie centra danych, no mówiąc wprost, nie powstają, bo brakuje pieniędzy na inwestycje.
No i brakuje źródeł energii, bo trzeba powiedzieć, że taki Google, zdaje się, własną elektrownię będzie miał.
No tak, no, okay. A też jeszcze myślę, że jest kłopotem to, że w naszych polskich firmach jeszcze jest zbyt mało wdrażane różnych rozwiązań opartych o AI, tak? Bo często jest też tak, że przychodzą z pomysłami pracownicy, natomiast zarządy do końca nie mają koncepcji, nie mają strategii na to, żeby wdrażać sztuczną inteligencję do rozwiązań.
No to właśnie, aż 77% przedsiębiorców, którzy nie stosują AI, nie planuje wdrożenia tej technologii.
A przecież dla mnie to się wydaje, raportów. To jest oczywiste, przecież to tak usprawnia pracę, procesy
a więc jak nie ma zapotrzebowania, to Europa nie tworzy jakby... Europa i Polska, tak? Bo ktoś musi z tego chcieć skorzystać.
Tak, drodzy państwo, ale zwróćmy uwagę na to, że nie każdy przemysł i nie każdy sektor może korzystać ze sztucznej inteligencji. U nas w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych korzystamy z pracy i korzystamy ze współpracy z pracodawcami. Nasi studenci też pracują w takich firmach, które na co dzień wykorzystują swoich agentów. To znaczy bardzo często do swojej pracy, codziennej pracy wykorzystują agentów AI, którzy tworzą prompty po to, żeby zapromptować następną, kolejną rzecz.
Tak się robi.
I to jest absolutnie normalne, więc ta sztuczna inteligencja, powiedziałbym w cudzysłowie sztuczna inteligencja, pomaga, nie wyręcza, ale pomaga nam.
Usprawnia procesy.
Tak, w pewnej szybkości.
Szybciej.
Ale nie wyręczy człowieka i tutaj bym przestrzegał przed tym, żeby tak swobodnie korzystać z zasobów, z narzędzi sztucznej inteligencji w dowolnych obszarach, bo no, przepraszam najmocniej, słyszeliśmy ostatnio o raporcie, który wydała jedna z firm, który został stworzony przez właśnie sztuczną inteligencję, który został wydrukowany po prostu i został podpisany i puszczony na rynek. No,
no nie, tutaj się absolutnie zgadzam.
Zgadzam się. Inteligencja też zgadzam lubi się, kłamać.
Dlatego, że sztuczna inteligencja jest po to, żeby nam usprawniać procesy, pomagać, kreować wiele rzeczy. Naprawdę sama korzystam z tych rozwiązań i wiem, jak mi usprawnia to codzienne życie. Natomiast absolutnie, no tutaj człowiek musi być na końcu, tak? Bo oczywiście, tak jak tutaj wystarczy, że źle zapromptowane, niewskazane jest, żeby nie halucynował i on popłynie nam gdzieś w którymś kierunku. Sama kiedyś ucząc się też miałam taką przygodę, że mówię, dobrze, że ja to przeczytałam. Tak? I to mnie nauczyło, że nie, wszystko sprawdzamy, wszystko, ostatni szlif to musi należeć do człowieka
tak
i on
jest.
Podejmuje ostateczne decyzje. Natomiast warto korzystać z takich narzędzi.
Warto nauczyć się przede wszystkim korzystać z takich narzędzi, ale umieć kontrolować te narzędzia. Tutaj była mowa o halucynacji. Spójrzmy ostatnio, co w ostatnich miesiącach wykonane zostało z Grokiem. To pokazuje, w jaki sposób powinniśmy umieć, nauczyć się, kontrolować, myśleć krytycznie wobec wyników, które nam podaje. I teraz tak, sztuczna inteligencja czy moduł językowy, po prostu bym powiedział w ten sposób. Nazwijmy to sztuczną inteligencją, tak?
Ja bym przestrzegał przed swobodą. Która została zaprogramowana tak, a nie inaczej.
No właśnie tak. Tak został algorytm napisany, a nie inaczej. Grok też został w ten sposób napisany, a nie inaczej. Zatem miejmy zawsze na końcu ten znak zapytania i ten człowiek na końcu, o którym mówi pani prezes, absolutnie tak. Nauczmy się kontrolować sztuczną inteligencję, czyli te narzędzia, które wynikają, czy te narzędzia, które wykorzystają ze sztucznej inteligencji, ale jest wyjście na to, bo wiem, nowy rynek się otworzył. Ostatnio czytałem na tym, właśnie współpraca polsko-japońska.
No
i,
właśnie.
I tutaj, proszę Państwa, no to jest temat, który jest naprawdę niesamowity.
Na technologiach zyskamy?
Absolutnie tak, proszę Państwa. No, Japonia to partner o ogromnym potencjale, zarówno finansowym, jak i technologicznym. I to jest, no nie da się obok tego przejść tak swobodnie. Japonia, pamiętajmy, że jest liderem w nowoczesnych technologiach i to są technologie przemysłu, automatyka, robotyka, czy technologie takie wymagające najwyższej precyzji. Ale co my Polacy możemy dać Japończykom? Otóż możemy po pierwsze nauczyć się od Japończyków jeszcze takiego długofalowego planowania, jakości i systematyczności.
No, tego nie umiemy.
Tego nam brakuje. Natomiast Japończycy, co w nas cenią Japończycy? To jest bardzo istotne. Doceniają w Polaków spontaniczność, innowacyjność, zdolność szybkiego reagowania. Powiedziałbym, takie cechy, które są dziś niezbędne w erze, powiedziałbym, rewolucji technologicznej i cyfrowej. Choć te różnice, tak jak mówię, między Polską a Japonią bywają trudne do pokonania, bo współpraca z Japonią wymaga nie tylko umiejętności tych takich ekonomicznych, ale potrzebne jest zrozumienie kompleksowe kultury.
Tak, na pewno, tak odmiennej kultury.
Tak
przecież,
jest.
Tak?
Tam jest kultura oparta na społeczeństwie takim hierarchicznym, gdzie stawia się na kolektywny rozwój. U nas bardziej indywidualistyczne podejście w Polsce, prawda? No,
uczymy się pracy grupowej.
Tak, a negocjacje z Japończykami to, proszę Państwa, prawdziwa szkoła cierpliwości. Tutaj wymagana jest bardzo subtelna.
Tak, podobno nie potrafią powiedzieć bezpośrednio nie.
Tak, tak? Jest, także... tak, właśnie. Jeżeli siedzimy przy stole z grupą
głowami,
japońskich, tak,
mówią,
prawda, kiwają głowami, tak, haj, to znaczy słowo tak, ale to nie oznacza, że on się zgadza na nasze warunki, tylko on po prostu przyjmuje wiedzę, przetwarza ją i to tyle. Może zobrazuję to w ten sposób. Europejczycy i Polacy myślą liniowo, od punktu A do punktu B, co jest zupełnie naturalne i zgadzamy się z tym, prawda? Natomiast Japończycy myślą spiralnie, krążą wokół tematu po to, aby zdecydowanie bardziej dokładnie go poznać.
Analizują po prostu. Umysły analityczne.
Tak,
dodam tylko, żeby się polskie firmy nie zrażały współpracą z Japończykami, jeśli chodzi na przykład w dziedzinie technologii. Nie zrażały się w tym sensie, że mamy może zbyt niskie kompetencje i możliwości. Tak nie jest, bo karierę w Japonii robi Asseco Poland, gigant IT, nasz,
tak,
działający w wielu krajach.
Tak,
i na przykład Komarch, integrator i dostawca rozwiązań IT. A także, co mnie zdumiało, polskie sieci energetyczne również współpracują z Japończykami i dobrze sobie tam radzą. Japończycy się w tej materii czegoś od nas uczą, więc możemy tutaj obopólne korzyści spore wynieść. I na koniec jeszcze pieniądze. Około 47% dorosłych Polaków, czyli prawie połowa dorosłych, posiada obecnie kredyt lub pożyczkę. Wynika z raportu Infokredyt 2025. Łączna wartość zadłużenia gospodarstw domowych na koniec września wyniosła 788 miliardów, z czego 58% to kredyty mieszkaniowe, 24% gotówkowe. To dobrze czy źle, że jesteśmy zadłużeni? Bo tutaj akurat bankowcy, którzy robili ten raport, twierdzą, że Polska nadal nie jest tak, Polacy nie są nadal tak mocno zadłużeni jak pozostali Europejczycy. Ale to chyba lepiej, żebyśmy nie szli w tę stronę.
No tak. Chyba nikt nie lubi długów z nas. Nie wiem. Ja przynajmniej nie. Natomiast rozumiem rzeczywiście ludzi, którzy biorą kredyty na domy, mieszkania, bo to jest taka inwestycja na lata, tak? To jest zapewnienie dla rodziny czterech kontów.
Inwestycja w bezpieczeństwo.
Inwestycja w bezpieczeństwo, absolutnie, absolutnie. Rozumiem też ich potem wyrzeczenia do tego, żeby spłacić ten kredyt. Natomiast bardzo mnie zadziwia to, jak słyszę, że takie kredyty gotówkowe związane chociażby, czy tam debety na kartach kredytowych, po to, żeby, nie wiem, wyjechać na wakacje, po to, żeby urządzić święta, po to, żeby, nie wiem, kupić sobie, nie wiem, najnowszy jakiś tam gadżet elektroniczny albo, nie wiem, jakieś kosmetyki. No to Powiem szczerze, że to jest dla mnie zadziwiające, że ludzie chcą mieć to na karku, w cudzysłowie, taki problem, bo zadłużanie się po to, żeby, nie wiem, zaspokoić chwilowe jakieś nasze zachcianki, jednak nas, myślę, mocno obciąża. Przecież wakacje, pojadę na te wakacje, a potem przez cały rok będę je spłacała, no to powiem tak, no ja bym wolała nie jechać na te wakacje.
No tak, bo potem człowiek ma zepsute te wakacje, jak wie, że będzie musiał jeszcze za nie zapłacić i dług wzrośnie, bo on rośnie.
No tak, mądre zadłużanie jest wartością. Mądre zadłużanie to jest to, tak tutaj zostało już powiedziane, czyli mieszkanie, dom, prawda, to co jest związane z naszą egzystencją, nasze potrzeby takie, powiedziałbym, tego podstawowe potrzeby, zabezpieczyć swoje takie, powiedziałbym, podstawowe potrzeby. Natomiast ja też nie potrafię zrozumieć tego, jak można na przykład odraczać płatności, że teraz kupuję, a płacę później, prawda? To jest spirala zadłużenia. To są mikropożyczki, które funkcjonują przecież u nas wyśmienicie na rynku, w systemach
wysoko oprocentowanych,
żeby nie mówić tej nazwy, w systemach argentyńskich, trzeba powiedzieć wprost. Natomiast to wysokie oprocentowanie, proszę Państwa, to jest przepis na katastrofę osobistą i no, finansową i osobistą oczywiście. Czy to dobrze, że my się tak nie zadłużamy jak Europejczycy? Ja myślę, że struktura zadłużenia w Europie jest zupełnie inna niż w Polsce, bowiem sposób życia czy percepcja życia w Polsce jest jeszcze bardzo wysokim stopniu różna od tego, jak w Europie Zachodniej żyjemy. Ja nie mówię w kontekście świata oczywiście, ale w Europie, w stosunku do Europy Zachodniej, tam jest zadłużenie zdecydowanie większe na poziomie, właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, z tym, że to zadłużenie wynika właśnie z inwestycji w dobra, które przynoszą w długofalowym czasie korzyści. Nie wiem, jak gadżet elektroniczny, wycieczka, czy jakikolwiek kosmetyk, czy zabieg spowoduje coś, no jeszcze co do zabiegu bym się zastanawiał, jeżeli on jest taki wspomagający, ratujący życie, to być może tak. Ale to są zupełnie inne potrzeby. Natomiast jeżeli mówimy o tej wycieczce, to naprawdę na tą wycieczkę trudno by było pojechać, wiedząc o tym, że za miesiąc zacznę ją spłacać, a spłacę za 10 miesięcy i dopiero za prawie rok czasu zacznę tak naprawdę może oddychać. Odkładać pieniądze albo oddychać, tak? No to jest jakaś katastrofa finansowa wtedy.
No i więcej nie porozmawiamy na ten temat, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, pełnomocniczka pracodawców Pomorza, i Radosław Stojek, dziekan Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, a dziś audycja troszkę krótsza, bo już za chwilę specjalna audycja poświęcona Funduszom Europejskim, w której opowiemy o budowie przedszkoli na Pomorzu. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.